Podlaskie charaktery.
Dorota Niebrzydowska, audycja Podlaskie charaktery. Dziś naszym gościem jest artystka wszechstronna. Aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, aktorka teatru telewizji, gra również w filmach, realizuje swoje własne projekty. Magdalena Warzecha, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Nie będziemy mówiły sobie na pani, bo jesteśmy na tych.
Proszę państwa, proszę nam wybaczyć, my się znamy od wielu lat. Witaj Doroto.
Witaj Magdo. Białostoczanka, zapomniałam dodać.
Tak, Białystok jest rzeczywiście miejscem szczególnym, nie tylko z racji urodzenia, ale z racji ogromnej ilości sentymentów, które mam. Czyli tak zwane pierwsze kroki w dziedzinie, którą przyszło mi uprawiać już dobrze ponad 30 lat. Pierwsze zmagania z jakąś wyobraźnią, która się tutaj rozbudzała, czy z zamiłowaniem do natury. To są wszystko wspomnienia, które sobie bardzo skrzętnie mam, chołubię, kocham. Nie tylko wspomnienia, ale ludzie, którzy się z tym wiążą. To jest taki kapitał, który sobie zebrałam przez wiele lat. Początki białostockie to osiedle Piasta i tam mieszkałam z rodzicami, z rodzeństwem. I tam chodziłam do szkoły, nie na osiedlu Piasta, tylko trochę dalej, bo tuż przy Pieczurkach do 28 szkoły podstawowej. I
bo mama tam uczyła.
Mama tam uczyła matematyki, tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie mamę i wszystkie osoby wyedukowane z matematyki przez nią. Mnie nie uczyła, ale ja jestem z matematyki nogą i to lewą. To trochę wstyd, ale podobno szewc bez butów chodzi. Następny krok to już trochę dalej od osiedla Piasta i trochę dalej nawet od Białegostoku, bo to był Supraśl.
No skąd ten Supraśl wziął się w twoim życiu? Ty malowałaś? Coś robiłaś artystycznego?
Wiesz, ja byłam dzieckiem niepokornym i takim dzieckiem, do którego wiedza ścisła nie przyklejała się. Jest nas wielu, proszę państwa, no to czasami tak bywa. Są dusze humanistyczne i takie bardziej techniczne. Ja należałam do tych pierwszych i Supraśl wziął się trochę z tego, że mój tata, który też był taką, wydaje mi się, duszą uśpioną bardzo, ale duszą twórczą.
No był poetą.
Nie pozwalał tak o sobie mówić, pisał wiersze lub nawet wierszyki, ale rzeczywiście myślę, że była w nim duża doza poetyczności. Potrafił ją zamieniać na zainteresowania, między innymi właśnie czy plastyką, czy przyrodą i pięknie o tym opowiadał i uwrażliwiał mnie przede wszystkim na to, mnie i moją siostrę Agnieszkę. Dużo spacerowaliśmy, ta przyroda była właściwie obecna cały czas w naszym życiu i jej piękno zaowocowało tym, że zmysły zaczęły pracować rzeczywiście w tę stronę i zaczęły się domagać w pewnym momencie jakiegoś poszerzenia. Również w obrębie takiej wiedzy szkolnej.
No i Supraśl.
I stąd się wziął Supraśl, tak. To duża zasługa taty, rzeczywiście oddaję mu to w pełni. Supraśl był miejscem absolutnie magicznym.
I chyba taki pozostał.
Chcę wierzyć, że tak jest, chociaż nie mam bezpośredniego kontaktu, ale dzieci moich przyjaciół uczą się w Supraślu i to jest kolejne pokolenie, które do tej szkoły trafiło, a nie dalej jak miniony weekend mieliśmy taki nieformalny zjazd absolwentów w Białowieży. No i co będę państwu dużo opowiadać? Jest to i grono ludzi, i tematy bardzo resetujące, we wspaniały sposób pozwalające zanurzyć się w jakichś odmętach nie tylko wspomnień, ale też naszego jestestwa teraz.
Macie ze sobą kontakt.
Ten kontakt się, mam wrażenie, na chwilę urwał, a potem w jakiś naturalny sposób powrócił. I zjednoczyło nas spotkanie podczas jakiegoś okrągłego jubileuszu, który odbył się w Supraślu już dość dawno temu. Ponieważ siedzieliśmy i rozmową nie było końca i pytaniom i odpowiedziom i jakimś westchnieniom i komentarzom, kto jaką twórczość uprawia i na ile szkoła miała na to wpływ. Wiadomo, takie spotkania generują po prostu treści natychmiast i człowiek chce jak najwięcej z tego wyciągnąć, jak najwięcej też chce powiedzieć, żegnając się. Powiedzieliśmy sobie, no tak, no to już pewnie za jakieś kolejne 10 lat albo 20 znowu się zobaczymy. I była z tym kupa śmiechu. Ale okazało się, że jednak potrzeba spotkania jest w nas większa. To jest już kolejny zjazd, który mam szczęśliwie za sobą. Polecam. Wszyscy byliśmy kiedyś w liceum, wszyscy kiedyś byliśmy w podstawówkach. podzwońcie państwo do siebie i się spotkajcie.
Skąd się wziął ten pomysł na aktorstwo? Na to, że jednak w tym kierunku chciałabyś dalej iść?
To jest taka tak zwana eliminacja negatywna. Do liceum plastycznego trzeba było pójść, bo przedmioty ścisłe nie chwytały się mojego umysłu. A do szkoły aktorskiej trzeba było pójść, gdyż całkowicie szczerze nie odnalazłam w sobie aż takich pokładów talentu plastycznego, żeby je kontynuować. Skonfrontowałam się z moimi przezdolnymi kolegami z liceum w Supraślu i zaczerpnęłam od nich najwięcej, jak się dało. Z siebie też dałam najwięcej, jak się dało. Nauczyłam się bardzo, bardzo, bardzo dużo. I szkoła w Supraślu była moim ogromnym kapitałem, który procentował mi później w szkole teatralnej. No i stąd był ten pomysł. Ale on tak naprawdę urodził się już w podstawówce i to był pewien chytry plan do zrealizowania.
Trzeba było przeskoczyć przez tą szkołę średnią w jakiś sposób.
Tak, trzeba było przeskoczyć przez średnią i przeskoczyć radośnie, powiedziałabym. Z pewnego rodzaju też nadzieją, że właśnie ta średnia przyczyni się do tej wyższej. Tak się też stało.
No i znalazłaś się w Warszawie jako białostoczanka. Jak ci było w szkole teatralnej w Warszawie?
Szkoła teatralna jest miejscem dosyć przez białostoczan oblężonym. Białystok ma też bardzo dobre notowania w szkole teatralnej i chyba nie tylko w warszawskiej, o ile się orientuję. Także już początek był dosyć zachęcający, jakkolwiek był trudny, bo rok był selekcyjny, było nas wielu. Przez moment otarłam się o jakąś taką niewygodę, że może oni zechcą mnie jednak wyrzucić, ale tak się nie stało. Natomiast kiedy w szkole teatralnej, czy potem już w teatrze, wymieniamy się wiedzą na własny temat, skąd pochodzimy i pada słowo Białystok, to właściwie ludzie tężeją i nabierają szacunku. A jak pada jeszcze do tego łącznik Supraśl, to już biorą głębszy oddech i rzeczywiście słuchają uważniej.
Dlaczego?
Myślę, że jest to ogromne doświadczenie, bo jak mówię, było nas wielu z Białegostoku i jest nas wielu. Jest Kasia Herman, jest Jurek Łazewski, jest Adam Woronowicz. Jest wiele osób też z kręgu plastycznego, które z Podlasia wypłynęły na szerokie wody i stały się bardziej znane wielu osobom z tak zwanej całej Polski.
Czyli nie byłaś tam zagubiona jako ta podlasianka, białostoczanka?
Ciekawe, to jest dobre pytanie, bo pewnie gdybym wtedy na nie odpowiadała, odpowiedziałabym stanowczo nie. Ale jak sobie dzisiaj uzmysławiam, to pewnie walczyłam z zagubieniem i robiłam wszystko, żeby pokazać swoją twarz osoby bardzo odważnej, zdeterminowanej, pełnej też respektu dla profesorów, wykładowców i dla tego miejsca, w którym się znalazłam. Natomiast strach jest takim poczuciem, które bardzo też w takich momentach pomaga, bo ono mobilizuje po prostu. Więc myślę, że jednak byłam przestraszona, ale życzliwość i splot szczęśliwych okoliczności, wszystko to sprawiło, że czułam się tam dobrze. Mieszkałam w akademiku szkół artystycznych, który wyglądał zupełnie inaczej niż teraz, tak zwana dziekanka przy krakowskim przedmieściu. No, był to tygiel niewyobrażalnych emocji. Przepłynęło przez tę szkołę rzeczywiście morze ludzi, zarówno z Akademii Muzycznej, jak i Akademii Sztuk Pięknych, czy naszej szkoły, która była najmniejszym ogniwkiem tam. Ale cóż tam się działo? Cóż tam się działo?
Mogę to sobie wyobrazić. No i opowieści twoje były na tyle sugestywne, że Bartosz też poszedł do szkoły teatralnej. Bartosz, twój brat, i też został w Warszawie. Oboje teraz jesteście w Warszawie, a ty już od wielu lat. Ale wracacie do Białegostoku. Ty też wracasz dość często.
Miejsce, z którego człowiek wyrósł, tak naprawdę zostaje w nas na zawsze. Jeżeli tylko nie kojarzy się nam z jakimiś traumatycznymi, trudnymi przeżyciami, a takich nie miałam związanych z tym miejscem. A zostali tutaj przecież ludzie, których kocham i którzy są mi bardzo bliscy, zarówno w rodzinie, jak i wśród przyjaciół. Ale też bardzo lubię odwiedzać różne miejsca. Uwielbiam park przy Pałacu Branickich i uwielbiam lody, które właściwie są jedynymi lodami, które jadam w życiu. Jak ktoś mi proponuje lody, to ja mówię, słuchaj, lody, to ja tylko w Białymstoku w parku. wtedy bez ograniczeń. I jest wiele takich miejsc, bo to są i Dojlidy, które też bardzo lubię. Tam nauczyłam się pływać, dzięki też mojemu tacie, ale las w Pieczórkach. Jak człowiek zrobił w jakimś mieście prawo jazdy, no to przecież też wraca do tego przez sentyment i kolorowość różnych wydarzeń. A Białystok jest i pięknym miastem, i bardzo emocjonalnie bogatym.
Teraz jesteś aktorką Teatru Narodowego w Warszawie. W zasadzie nie teraz, bo już od wielu lat. To prestiż, czy też praca w fajnym zespole? Jak to traktujesz?
Myślę, że jedno i drugie, bo rzeczywiście pierwsze 4 lata mojej pracy spędziłam w Teatrze Studio i to był bardzo prestiżowy teatr. Tam trafiłam od razu po szkole i dyrektor, który wtedy tym teatrem zawiadywał, Jerzy Grzegorzewski, zaproponował mi przejście po 4 latach razem z nim, ponieważ obejmował stanowisko dyrektora artystycznego w Teatrze Narodowym. Zaproponował mnie i jeszcze bardzo zacnej garstce moich kolegów i koleżanek z tego teatru przejście do Teatru Narodowego. I oczywiście towarzyszył temu ogromny splendor. Było to miejsce nowe, miejsce dużych oczekiwań, miejsce z ogromną historią, można powiedzieć, bo przecież ten teatr był zamknięty przez 10 lat. 10 lat trwał jego remont. Natomiast to, co się działo tam przed remontem, no to jest kawał polskiej historii, polskiego teatru. Także wchodziło się tam trochę jak do oceanu, a trochę jak do sadzawki, bo byliśmy wszyscy nowi i ta świeżość, którą wnosiliśmy, a przede wszystkim mój dyrektor Jerzy Grzegorzewski, no dawała nam szansę stworzenia czegoś własnego w miejscu, które teoretycznie nie miało żadnych ograniczeń.
A teraz jesteś jak w domu?
A teraz jestem trochę jak babcia przy piecu w domu, oczywiście, ponieważ mój staż w tym teatrze to jest 30 prawie lat. To jest kawał życia i mnóstwo doświadczeń, i dużo ról, i dużo spotkań. Sporo też pożegnań z różnymi osobami, ostatecznych również. Czyli tak jak w domu tak naprawdę.
Ale jesteś też aktorką filmową i teatr telewizji nie jest ci obcy. Pracowałaś i w radiu, tworzysz swoje własne projekty, spektakle, śpiewasz. No to która z tych ról jest ci najbliższa?
No one się oczywiście uzupełniają i bez jednej nie byłoby drugiej. I jest to jakiś ciąg, jest to jakiś łańcuch, który się splata, albo warkocz, który się splata ze sobą, bo doświadczenie powoduje we mnie przynajmniej i ciekawość, i apetyt. W momencie, kiedy człowiek podległy reżyserowi, bo aktor w spektaklu grający jest w dużym stopniu podległy wizji reżysera, nie zawsze jest to wizja, która trafia do twojej wrażliwości i czasami trzeba się mocno nagiąć, żeby nie sprawić zawodu reżyserowi, a jednocześnie ochronić siebie. To jest umiejętność, trzeba się tego uczyć i praktykować. Fakt, że człowiek się nauczył już wielu rzeczy, daje mu też taką swobodę, że można z tego zrobić użytek w innych okolicznościach, w lepszych okolicznościach. Lepszych dla mnie, bo wtedy ja jestem sterem, żeglarzem i okrętem. I tak naprawdę weryfikującą mnie grupą jest tylko publiczność.
Czyli każda z tych ról jest ci bliska?
Tak.
I dalej będziesz szła tak. W tych wielu kierunkach.
Tak. Coraz bardziej interesuje mnie reżyseria i coraz bardziej chciałabym też spróbować wyreżyserować nie tylko siebie, bo do tej pory głównie reżyserowałam siebie, ale wydaje mi się, i mam też takie sygnały od innych, że zarówno moje spostrzeżenia, jak i moja wyobraźnia są dla innych ciekawe. I moja wrażliwość mogłaby pewnie komuś się na coś przydać w temacie reżyseria.
Ale tak patrzysz w przeszłość, to która z ról w tobie zarezonowała, została i jest?
To jest pytanie dobre i...
I niedobre.
I niedobre, dlatego że są bardzo różne kryteria oceny. Gdybyśmy mówili na przykład o jednej z niewielu moich ról filmowych, czyli o roli w filmie debiutanckim moim w reżyserii pana Andrzeja Wajdy, to pewnie wymieniłabym tę rolę. Bo było to ogromne doświadczenie, bo było to dużo dni zdjęciowych, bo był to świetny kontakt z reżyserem. Potem się okazało, że jest to nie najlepszy film. Ale to jest wspaniałe doświadczenie i dobre, dlatego że w tym zawodzie ilość rzeczy, które wpływają na tak zwaną popularność aktora, może być bardzo duża albo bardzo mała. To, że się wkłada wysiłek w budowanie roli, nie oznacza, że dostanie człowiek wartość zwrotną w postaci czegoś, co na przykład dla widza jest najważniejsze, czyli popularności. Bo dla widza, nie oszukujmy się, najważniejsze jest to, czy on aktora zna, czy nie.
A dla ciebie?
I skąd go zna. Ja żyję 30 lat w poczuciu anonimowości, ponieważ jestem aktorką dosyć, powiedziałabym, umiarkowanie rozpoznawalną. Czasami mnie ktoś pomyli z Magdaleną Cielecką albo z kimś jeszcze. To żart oczywiście. Ale na początku wydawało mi się, że moja droga jest słuszna i ja nigdy nie czyniłam tego rodzaju starań. To znaczy nie zabiegałam nigdy o popularność. Nigdy nie robiłam niczego dla takiego splendoru, który, jak mówię, być może jest częścią mojego zawodu, ale ja starałam się wybierać tę część zawodową, która właściwie z tym splendorem miała niewiele wspólnego. No i tak to niestety wygląda, że gdybym miała powiedzieć z mojej perspektywy, było to wiele ról teatralnych również, wiele zaskoczeń obsadowych, rola w Ślubie Gombrowicza, gdzie byłam przekonana, wiedząc, że dyrektor kompletuje obsadę, byłam przekonana, że zagram Mańkę, bo zarówno mój wiek, jak i mój wygląd to właśnie sugerowały i to nasuwały w pierwszej konfrontacji z tym tytułem. I jakież było moje zaskoczenie, kiedy on mnie zapytał, no ale jak pani uważa, co pani będzie grała? Ja mówię, no chyba panie dyrektorze, to jest oczywiste, że Mańkę. Mówię, oczywiste? A mnie nie interesuje oczywisty teatr. Pani będzie grała matkę. A kto będzie grał ojca? No Zbyszek Zamachowski. No jak to? A Henryka? No Henryka Janek Peszek. Bo wie pani, tam będzie taka sytuacja, że wspomnienie rodziców, które jest cały czas w głowie Henryka, jest bardzo silne. Dlatego on pamięta rodziców młodszych od siebie. I ja mam dreszcze do tej pory, jak o tym myślę, jak o tym mówię. I tak to przedstawienie było skonstruowane. Było zresztą wybitnym przedstawieniem teatralnym, już w Teatrze Narodowym. No i właśnie to są tego typu zaskoczenia, że rola, która nie ciągnie za sobą konsekwencji, jak mówię, medialnych żadnych, ale ona ciągnie za sobą widza teatralnego, który przychodzi i nie spodziewając się, dostaje taką niespodziankę, że wychodzi uskrzydlony z teatru.
Czyli są takie rzeczy, które jeszcze cię zaskakują w tej pracy.
Tego oczekuję najbardziej, również od siebie. To jest niestety coraz rzadsze doświadczenie, bo póki co nie zdarzyło mi się spotkać człowieka, który swoją wyobraźnią przeskoczyłby Grzegorzewskiego. Myślę, że dotyczy to zarówno długości naszej współpracy, bo pracowaliśmy ze sobą nieprzerwanie 20 lat, to jest kawał życia. I kawał też przenikania, również trochę jak przez osmozę i przez bezpośrednie doświadczanie tego teatru wyjątkowego, artystycznego, pięknego, malarskiego, głębokiego. Teatru, który wymagał zarówno od aktorów, jak i od widza.
Ale jest w tobie ta wschodnia dusza, bo trochę śpiewasz i to też śpiewasz no nieoczywiste pieśni.
Tak, rzeczywiście mój powrót do śpiewania, bo trzeba sobie to też jasno określić, że ja po opuszczeniu szkoły teatralnej ze śpiewaniem miałam umiarkowany kontakt. Wiele lat później trafiłam na warsztaty białego śpiewu, to się tak po polsku mówi, chociaż takie sformułowanie na Ukrainie nie istnieje, ale to był śpiew tradycyjny, nazwijmy to. I te warsztaty odbywały się w Janowie Podlaskim. Trafiłam na nie zupełnym przypadkiem, dzięki jednej z aktorek również z Białegostoku, Ani Gajewskiej. I tam zakochałam się po prostu po uszy również w doświadczaniu czegoś takiego jak śpiew. Śpiew otwarty, śpiew głęboki, śpiew archaiczny. I to dało mi asumpt do tego, żeby uwierzyć też w swoje możliwości, które bez praktykowania, organ nieużywany zanika, wiadomo, i bez praktykowania jest coraz trudniej uwierzyć w siebie. Ale dzięki tym warsztatom ja nabrałam wiatru w żagle i zrobiłam jeden recital, drugi recital. Dzięki temu doświadczeniu zrobiłam właśnie z moimi przyjaciółmi z Kijowa, których też bardzo z tego miejsca pozdrawiam, spektakl, który nazywał się Ukrainność. I nawet mam dla pani redaktor podkoszulkę z logo naszego koncertu. Proszę sobie po spotkaniu przymierzyć. Mam nadzieję, że rozmiar będzie pasował. I zrobiliśmy takie przedstawienie muzyczno-poetyckie, bo zafrapowała mnie ta muzyka. Ona jest tak silna, niesie tak dużo emocji, zarówno w tekstach, jak i w brzmieniu. Atawistyczna potrzeba do śpiewu, do krzyku nawet, powiedziałabym, bo to jest forma ekspresji, której też nie da się z niczym porównać. To jest taki rodzaj otwartości na emocje, które w człowieku drzemią, bo one tam są, z którymi czasami sobie nie radzimy, czasami nie wiemy, co zrobić z nadmiarem ekspresji, czy to jest smutek, czy to jest żal, czy to jest radość. Bo żyjemy w świecie, który nas bardzo ogranicza pod tym względem. W świecie zakazów, w świecie, który, kiedy kończymy 2 lata, już właściwie nie pozwala nam krzyczeć, nie pozwala nam używać naszego naturalnego głosu, bo dla wszystkich stanowi on pewnego rodzaju niewygodę. Dzieciom się mówi, żeby nie krzyczały, bo przecież nie są w lesie. Do lasu dzieci chodzą rzadko, żeby tam pokrzyczeć, bo tam też się mówi nie krzycz, bo cisza, bo ptaki śpiewają.
W ogóle w zasadzie nie wiem, czy dzieci chodzą teraz do lasu. Mam nadzieję, że chodzą.
Mam nadzieję, że chodzą, ale wcale nie traktuję tego w kategoriach oceny czy krytykowania, bo po prostu tak jest. Żyjemy w świecie nadmiaru dźwięków, które nas dominują. I są to dźwięki niepotrzebne. To jest nieustający szum, to jest nieustająca, nazwijmy to pseudomuzyka, bo ona nam towarzyszy, my nie słuchamy jej. Ona nas osacza, bo ona jest tak naprawdę wszędzie. To są dźwięki telefonów, to są dźwięki samochodów jeżdżących, to są dźwięki w windzie, to jest grające radio, to jest w galeriach handlowych nieustający rejwach, tumult, tupot, właśnie dźwięki radia w każdym sklepie innego.
To jest radio Białystok lubimy słuchać.
Bardzo, nie. Radio na szczęście jest tą jeszcze komórką, jeżeli nam się zechce ją włączyć, prawda? I mamy
korzystać.
I świadomie korzystać, tak. Ja mówię raczej o takich dźwiękach, które nas brudzą, które nas niestety ogłuszają. I kiedy człowiek się spotka podczas próby zaśpiewania czegoś, co jest naszą siłą, taką głęboką, atawistyczną siłą praprzodków, to zaczyna za nią tęsknić również i zaczyna czuć, bo to krew, to jest ciało, to jest organizm, który żąda w pewnym momencie tego, bo to jest lekarstwo.
Tak to traktujesz jako trochę?
Tak. To jest rodzaj terapii i tak też wydaje mi się, bo znam to środowisko i znam też ludzi, którzy może nie uprawiają, ale którzy
praktykują.
Może praktykują, chociaż uprawa też nie jest słowem złym, bo to też dotyczy i podlewania, i pielęgnowania, prawda? Może to jest właściwe słowo w sumie. Taki rodzaj śpiewania uzależniają się od tego. Próbują ludzi do tego zachęcać, ponieważ jest to dużo lepsze niż farmakologia, a to naprawdę działa.
To przypisujemy śpiew i to taki śpiew z głębi duszy, nawet z krzykiem, gdzie widzisz się za 5-10 lat. Ja wiem, że na zjeździe liceum Supraśla.
To na pewno.
To na pewno, ale w tej swojej artystycznej drodze.
Bardzo bym sobie życzyła, żeby ta droga nie skręciła w jakimś niewłaściwym kierunku. Ja jestem praktycznie na desce startowej do emerytury. I wydaje mi się, że to jest dobry...
Zabrzmiało jak dobry żart.
Może, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę o aktorach i aktorkach w wieku emerytalnym, które cały czas są dla mnie też jakąś wielką inspiracją, te osoby, to bardzo bym chciała znaleźć się w gronie emerytowanych aktorów, którzy będą dla kogoś źródłem inspiracji i którzy pozwolą myśleć o tym zawodzie jako o czymś wymarzonym, długotrwałym. Życie pędzi w takim tempie. Mnóstwo ludzi zaczyna coś i musi to natychmiast skończyć, bo realizacja wymarzonego zawodu napotyka na ogromne trudności, również finansowe. Wiele osób nie jest w stanie z tego zawodu wyżyć, mówiąc najprościej, ponieważ on jest zawodem trudnym, jeśli się chce go wykonywać w sposób szlachetny. Trzeba się pogodzić z ograniczeniami finansowymi.
Jaka jest wartość, którą wyniosłaś stąd, z tego miejsca, a którą w sobie pielęgnujesz i którą uważasz za ważną w życiu?
Uczciwość. Uczciwość wobec siebie, wobec świata, wobec wątpiących, którzy zaczynają manewrować i próbować manewrować moim życiem, zaczynają wątpić w moją siłę na przykład. I uczciwość pozwala mi zachować kręgosłup, zarówno moralny, etyczny, każdy. Uczciwość ma też te znamiona, że wiele osób się odwraca od ludzi, którzy uczciwie i szczerze mówią prawdę, na przykład. Mnie się czasami tak zdarzyło, parę osób się ode mnie odwróciło, trudno, są tyłem, ja je widzę, doceniam takie zachowanie. Więcej jest takich przypadków, które sobie tę uczciwość jednak cenią.
Dziękuję bardzo. Artystka wszechstronna, pozostanę przy tym, Magdalena Warzecha była naszym gościem.
Brzmi to bardzo zacnie. Mam nadzieję, że swoją pracą i swoją postawą zasługuje na aż tak podniosłe imię.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
Podlaskie charaktery.